Od jutra cała Polska staje się żółtą strefą. Pomimo to prawie co piąty Polak nie wierzy w istnienie koronawirusa. Dlaczego tak się dzieje? Wybuchają kolejne ogniska zachorowań wśród personelu medycznego. Czy to siostry zakonne będą wkrótce pomagać w szpitalach? A także o sytuacji w polskim kościele katolickim. Już za chwilę rozmowa z siostrą Tymoteuszą Gil. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd, a moim i Państwa gościem jest siostra Tymoteusza Gil. Witam serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witam również serdecznie całą telewizję oraz wszystkich oglądających nas.
Przypomnę, że siostra jest prezesem Fundacji Sióstr Świętego Dominika i miesiąc temu rozmawiałyśmy na temat hejtu, który spotkał siostrę po publikacji wpisu na Facebooku, żeby zachęcić szczególnie koronasceptyków do pomocy w DPS-ie w Nowym Sączu, gdzie było ognisko koronawirusa. Sytuacja niestety teraz bardzo się pogorszyła. Dzisiaj mamy prawie 5 tysięcy nowych przypadków zakażeń, ponad 50 ofiar śmiertelnych. Jak obecnie wygląda pomoc chorym na COVID-19?
Jako fundacja nadal wspieramy domy, szczególnie domy pomocy społecznej, ponieważ wiemy, jak ciężka jest sytuacja w tych placówkach. Utworzyliśmy kolejną zbiórkę. Pomagamy nie tylko w środkach takiego jakby codziennego funkcjonowania, czyli teraz dostarczenia rękawic, maseczek i płynów dezynfekcyjnych, ale również pomagamy poprzez zakup żywności. Czymś takim bardzo bolesnym jest to, że niektórym domom pomocy społecznej zostały obcięte dotacje. Na przykład jedne siostry opowiadały mi, że zabrano im 30 tysięcy w tym czasie, ponieważ sytuacja w urzędzie powiatowym jest bardzo trudna. Siostra trochę tak sarkastycznie zapytała urzędnika, co zrobić, czy obciąć w takim razie dzieciom posiłki, czy może leki, czy co zrobić, czy pracownikom pensje, którzy teraz jakby pracują no ze wszystkich sił i dają z siebie wszystko, ryzykując też swoje zdrowie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ostatnia sytuacja w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pewnie wszyscy słyszeli o Domu Pomocy Społecznej, wielka ewakuacja, wszyscy właściwie hejtujący, bo większość osób, z tego co widziałam pod programem, to były komentarze z dużym hejtem, mówi o zaniedbaniu pensjonariuszy. Chciałabym powiedzieć, że w domach pomocy społecznej teraz w tym czasie nie tylko brakuje pielęgniarek, ale również nie ma lekarzy, którzy by zechcieli do takiego domu wejść. Po prostu wszyscy się boją. Nadal poszukujemy wolontariuszy, co jest teraz jakby trochę problematyczne, ponieważ rozpoczęły się już studia. Niektórzy mają online, niektórzy ale nie do końca, bo na ćwiczeniach muszą być, więc nie mogą z takiego domu pomocy społecznej wychodzić, żeby być na przykład chociażby jeden dzień w tygodniu na ćwiczeniach. Szukamy nadal personelu medycznego, ale to już w ogóle jest jakby poza zasięgiem. Nie ma możliwości, żeby znaleźć teraz pielęgniarkę albo ratownika medycznego. No i wydaje mi się, że sytuacja jest już nie trudna, ale dramatyczna.
Wspomniała siostra o DPS-ach, ale w wojewódzkim szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim zaapelowano do sióstr zakonnych, żeby pomóc w opiece nad pacjentami, ponieważ 30 osób z personelu medycznego ma dodatni wynik na obecność koronawirusa. Czy siostra spodziewać się, że to będzie wkrótce taka powszechna tendencja, że siostry zakonne będą pomagać w szpitalach?
Wydaje mi się, że tak niestety nie będzie, ponieważ patrząc nawet przez pryzmat naszego zgromadzenia, siostry są zatrudnione również na etatach w szkole. Nie ma takiej możliwości. Szkoły normalnie funkcjonują. Czy siostry, jeżeli wykładają na uczelniach, to też mają obowiązek bycia w pracy. Nikt ich z tej pracy nie zwolni. No i jest to kłopotem. Poza tym bardzo dużo zgromadzeń, też patrząc przez pryzmat naszego zgromadzenia, prowadzi domy pomocy społecznej, prowadzi ośrodki wychowawcze, prowadzi szkoły, przedszkola, domy dziecka, więc jakby ta pomoc sióstr w tych domach jest bardzo niezbędna i my widzimy, że w momencie, kiedy nam się sypie personel, to wtedy nasze siostry przyjeżdżają do nas z odsieczą, czyli one pomagają. Poza tym mamy klasztory też, gdzie są siostry starsze. Siostry wymagające takiej całodobowej opieki, więc niektóre nasze klasztory już funkcjonują jak takie troszkę domy opiekuńcze dla sióstr. I ta obecność sióstr zakonnych jest też w tych domach niezbędna, więc wydaje mi się, że to będzie problemem, aby siostry mogły jeszcze służyć w szpitalach czy w innych domach.
Czyli z tego wynika, że sytuacja w szpitalach będzie jeszcze trudniejsza. Mimo to, mimo tej dramatycznej sytuacji, z najnowszych badań wynika, że prawie co piąty Polak nie wierzy w istnienie koronawirusa. Dlaczego tak się dzieje? Przecież codziennie słyszymy o kolejnych ofiarach śmiertelnych.
To jest chyba tak, jak kto nie dotknie, ten nie uwierzy. Może tak. I jeżeli oni nie mieli kontaktu z osobą chorą albo nie byli zaangażowani w żadne chociażby jakieś źródła jakiejś charytatywnej pomocy dla tych osób, to nie są w stanie wyobrazić sobie, jak wygląda takie zakażenie w takim domu. Ja naprawdę po raz kolejny chciałabym wszystkich koronasceptyków zaprosić na chwilę do takiego domu pomocy społecznej, gdzie mamy miliony ograniczeń, gdzie sama też również pracuję w takim domu pomocy społecznej obecnie i nasi chłopcy, mamy 56 chłopców, oni od marca nie wychodzą właściwie poza bramę naszego domu, więc proszę sobie wyobrazić, w jakim oni są też w stanie psychicznym. I każda para rąk do pracy by się przydała, ponieważ pracownicy też są zmęczeni w normalnym życiu. Chłopcy chodzą do szkoły, chodzą do przedszkola, wyjeżdżają na wakacje, na ferie zimowe, mają zajęcia pozalekcyjne, uprawiają sport. Natomiast no jakby w tym momencie to wszystko zostało ograniczone i jest to bardzo trudne. No, nadal nie znajduję koronasceptyków wśród wolontariuszy.
Profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego z Wrocławia, mówi, że w tym momencie trzy osoby, które nie wierzyły w koronawirus, cierpią na tę chorobę. Jedna z nich jest na granicy śmierci. I podkreśla, że to dzięki ludziom, którzy nie noszą masek i do tego nas obrażają, mamy taką sytuację. Chciałam zapytać siostry o nadzieję, bo eksperci przewidują, że wkrótce może być taka sytuacja, że dziennie będziemy mieć kilkadziesiąt tysięcy nowych zakażeń i że czeka nas śmiercionośny grudzień. Skąd czerpać nadzieję w takim momencie?
Dla mnie po prostu nadzieją jest rzeczywiście Pan Bóg i ja się bardzo modlę nie tylko tutaj o naszych chłopców i o nasze bezpieczeństwo, ale o naprawdę o bezpieczeństwo na świecie. Chociaż zanim się modlę o bezpieczeństwo, to modlę się o rozum dla tych wszystkich, którzy jakby odłożyli go na półkę na ten czas. I fajnie, że żyją sobie dniem powszednim. Natomiast no naprawdę nie musicie dbać o siebie. Po prostu zatroszczcie się o bliźnich. To jest zwykłe przekazanie miłości. Myślmy o naszym bracie, o naszej siostrze, o tym słabszym od nas. Wiem, że tutaj argumentem będzie na pewno to, że na grypę również umiera bardzo dużo osób. Natomiast w naszym sąsiednim tutaj domu pomocy społecznej, kiedy zmarło 30 osób na koronawirusa, rozmawiając z dyrekcją, jednogłośnie doszłyśmy do wniosku, że nigdy nie zdarzyło się w naszych domach, aby ktokolwiek zmarł na grypę. Oczywiście były grypy, dzieci miały nawet zapalenie płuc i to się jakby kończyło hospitalizacją. Natomiast no, nikt nie umarł z powodu grypy. Ja wiem, że ludzie umierają z powodu grypy, ale 30 osób w ciągu kilku dni umiera na grypę. No, to wydaje mi się to trochę jakby podejrzane.
Każde życie się liczy. Nie można tutaj mówić o liczbach czy o statystykach. Przejdźmy teraz do sytuacji w polskim kościele katolickim. Ostatnio wiele kontrowersji wywołało stanowisko episkopatu w sprawie przyjmowania komunii na rękę i siostra odniosła się do tego w mediach społecznościowych. Kościół ma jasne stanowisko w tej sprawie, a my mamy wybór. Ale nie krytykujmy i nie potępiajmy innych. W takim razie, czy według siostry nie można krytykować albo potępiać zła?
Czy nie można krytykować zła? Oczywiście, że można krytykować zło. Zło jest złem. Natomiast tak podejście do tego, czy komunia święta na rękę jest złem, a do ust nie jest złem, wydaje mi się czymś takim trochę absurdalnym, ponieważ kiedy byłam w Stanach Zjednoczonych, tam przyjmowałam komunię świętą tylko i wyłącznie na rękę, czyli miałam też wybór, żeby w ogóle tej komunii świętej nie przyjmować. Natomiast dla mnie komunia święta jest bardzo ważnym elementem codziennego dnia, ponieważ ja codziennie uczestniczę we mszy świętej, a też cały czas myślę o bezpieczeństwie dzieci, z którymi się spotykam. No nie mogę sobie na to pozwolić, żeby komunię świętą przyjmować do ust, kiedy na mszy świętej jest nas 100 osób albo 200 i ksiądz, no przepraszam, ale poślinioną ręką tą komunię świętą udziela również mi, a ja przychodzę do naszych dzieci, ja ich dotykam i tylko to jest dla mnie problemem. Natomiast no mamy wybór, jeżeli ktoś przyjmuje komunię świętą do ust, to przecież ja nie krytykuję, że robi źle. Ja przyjmuję komunię świętą na rękę dla bezpieczeństwa i tylko dlatego.
Widać, że pandemia również zmienia Kościół katolicki. Z najnowszych badań Centrum Badań Opinii Społecznej wynika, że działalność Kościoła katolickiego pozytywnie ocenia mniej niż połowa badanych, 49%. W porównaniu do marca jest to spadek o 8 punktów, a 41% wypowiada się o aktywności Kościoła z dezaprobatą. Badacze wskazują, że to są najgorsze notowania Kościoła w obecnym ćwierćwieczu. Dlaczego tak się dzieje według siostry?
Dlatego, że ludzie nie wiedzą, co jest, co pani zapytała na początku, o dobro i zło. Ludzie nie wiedzą już, co jest dobrem, a co jest złem, ponieważ idę do parafii pewnej i tam ksiądz mówi absolutnie, komunia święta udzielana na rękę jest złem, jest profanacją. No i ten człowiek wychodzi z tego kościoła i sobie myśli, no rzeczywiście, mogą te okruszki spaść na ziemię, no byłaby to wtedy profanacja, to ja wolę do ust. Idzie do następnego kościoła i w tym kościele słyszy, dla bezpieczeństwa proszę wszystkich wiernych, aby przyjąć komunię świętą na rękę. Co taki człowiek myśli sobie po kilku niedzielach spędzonych w różnych kościołach? Gdzie jest prawda?
Bardzo ważne pytanie. Gdzie jest prawda i na jakiej podstawie ludzie mają osądzać, czy coś jest dobre, czy złe?
Bardzo proste. Dobro jest wtedy, kiedy miłujemy swoich bliźnich, czyli wtedy, kiedy pozwalamy innym mieć swoje zdanie, ale nie atakujemy bliźniego, prawda? No, ja rozumiem, że ludzie, jedni modlą się przed Najświętszym Sakramentem i klęczą, inni mają jakieś swoje ulubione nowenny, inni uwielbiają codzienny różaniec i modlą się na różańcu, natomiast no jakby... Trudno tutaj powiedzieć, co jest lepsze, kto jest bardziej gorliwy. No jest też takie przysłowie, że modli się pod figurą, a wiadomo, co ma za skórą. No więc trudno tutaj oceniać wiarę człowieka. Natomiast przede wszystkim ja bym się skupiała na miłości bliźniego i na tym, że dbajmy o siebie wzajemnie. Po prostu dbajmy o tych bliźnich. Teraz jeszcze w czasie pandemii wiedzmy, że nie wszyscy ludzie przeżyją. Ja tutaj pracując z chłopcami w takim domu, gdzie mamy taką część hospicyjną, jest 14 chłopców karmionych dojelitowo, chłopców, którzy często są wspomagani oddechowo przez koncentratory tlenu. Ja nie wyobrażam sobie wziąć odpowiedzialności później za śmierć któregoś tego chłopca, ale to nie chodzi o taką odpowiedzialność, bo ja nigdy przed sądem nie stanę, prawda, tylko chodzi o swoje sumienie. Jak żyć później ze świadomością, że przez jakąś moją nieodpowiedzialność przez jakiś sceptycyzm, przez podejście bardzo luźne do sprawy pandemii, ktoś zmarł.
Wspomniała siostra na swoim Facebooku o słowach papieża Franciszka z encykliki Fratelli Tutti. Paradoks polega na tym, że niekiedy ci, którzy deklarują się jako niewierzący, mogą żyć wolą Bożą lepiej niż osoby wierzące. Dlaczego tak jest? Dlaczego wiara katolików jest coraz bardziej obłudna?
Czy obłudna? To takie odważne stwierdzenie, ale się śmieję, że mamy takie trochę katolickie ISIS, które nie pozwala na po prostu jakby swoje myślenie, czy swoje, czy okazywanie swojej miłości do Pana Jezusa. Wszyscy mamy okazywać ją tak, jak żąda tego Pan Jan, który twierdzi, że właśnie wszystko jest profanacją oprócz klęknięcia przed Najświętszym Sakramentem i przyjmowania ciała Chrystusa do ust. Natomiast no może właśnie też nie zwracamy uwagi na tego drugiego człowieka i myślimy, siebie uważamy za ludzi pokornych, natomiast brakuje nam tej pokory, bo pokora to nie jest tylko, to nie są tylko nasze kolana, gdzie klęczymy w kościele i się modlimy i wydaje nam się, że jesteśmy pokornymi ludźmi. Wydaje mi się, że pokora to po prostu stanięcie w prawdzie przed sobą przede wszystkim i przed drugim człowiekiem. I chyba to jest takie gdzieś, ja nie wiem właściwie gdzie, no gdzieś doszło do jakiegoś pewnego zaniedbania, czy chcemy być kimś lepszym i uważamy, że dyktując jakieś swoje warunki będziemy bliżej Boga, nie wiem, szybciej będziemy w niebie, a na pewno już będziemy w niebie, a inni nie będą. Nie wiem, naprawdę, no ja czytam czasami te komentarze, które się pojawiają nawet pod tym wpisem papieża Franciszka, gdzie katolicy, pytam, kto jest głową kościoła, katolicy nie odpowiadają. No to akurat jest smutne, bo jeżeli nie mamy posłuszeństwa wobec papieża, a nas to posłuszeństwo obowiązuje, to ja nie wiem, co więcej mogłabym powiedzieć w tej kwestii.
Kiedyś jako telewizja Idź Pod Prąd przeprowadzaliśmy sondę uliczną w Lublinie, kto jest głową kościoła i rzeczywiście większość ludzi nie była pewna, czy Jezus Chrystus, czy papież, jeśli chodzi o Biblię. Tutaj Biblia nie pozostawia wątpliwości, ale jeszcze wracając do papieża Franciszka, on twierdził, że także ateiści mogą wejść do nieba. Później się z tego wycofał. Czy myśli siostra, że takie często niejednoznaczne wypowiedzi papieża Franciszka w porównaniu też do polskiego episkopatu mogą właśnie wpływać na to, że szczególnie młodzi Polacy odwracają się od kościoła katolickiego, nie mają do niego po prostu zaufania?
Absolutnie nie. Uważam, że jeżeli papież cokolwiek może zrobić dla młodych ludzi, to tylko zachęcić ich do tego i pokazać im, że Bóg jest pomimo twoich słabości, nawet jakichś twoich młodzieńczych wybryków. Pan Bóg na ciebie czeka i dla mnie to jest coś pięknego, bo kiedy przypominam sobie swoje lata w liceum i nie byłam aniołem i dowiedziałam się, że Pan Bóg czeka na mnie z otwartymi ramionami, to było jedyne zdanie, które mnie przekonało do tego, że nie jestem skreślona i że mam szansę. I wydaje mi się, że to, co robi papież, jest czymś bardzo ważnym w dzisiejszych czasach i patrząc nawet na rodziny nasze, jak żyją, na małżeństwa, które się rozpadają, na niewierności, jakie występują w związkach, to ci młodzi ludzie, no musi ktoś im powiedzieć, że jest dobro na tym świecie i że Pan Bóg naprawdę na ciebie czeka. Pomimo tego, kim jesteś, no nie wszyscy jesteśmy katolikami, prawda? No.
Co by siostra chciała na koniec przekazać młodym osobom, które już nie pójdą do kościoła, bo się zniechęciły i szukają tej alternatywy, są często zagubione?
Żebyście zawsze byli blisko Boga, żebyście wiedzieli, że On jest najlepszym Ojcem i zawsze na was czeka. Czeka na was w kościele, nie tylko kościele katolickim, ale w każdym kościele na was czeka. Proszę was, żebyście nie załamywali się, nie poddawali i mieli dużo nadziei i byli bardzo odważni. Przede wszystkim życzę Wam odwagi, bo mi taka odwaga uratowała życie i to, kim teraz jestem. No i to chyba wszystko, co chciałabym Wam powiedzieć na koniec.
Bardzo dziękuję. My w naszej telewizji zachęcamy codziennie Polaków do osobistej lektury Pisma Świętego i okazuje się, że w zeszłym roku Polska była liderem w Europie, jeśli chodzi o pobieranie aplikacji z Biblią online. Także widać, że tutaj z kolei rośnie zainteresowanie młodego pokolenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Była z nami siostra Tymoteusza Gil.
Dziękuję serdecznie.
Do zobaczenia.